Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
A w dzisiejszym ostatnim już wydaniu naszej audycji poświęconej podkarpackim żołnierzom na frontach II wojny światowej kłaniają się Państwu profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko. Dziś szukający podhalańskiego kapelusza.
I sam na sam z szarotką, ciupagą i nucący hej tam od tater Jerzy Pasio.
Bo dzisiaj o jednostkach górskich z naciskiem na jedną i jej walki podczas II wojny światowej mówić będziemy. Być może towarzyszyć nam będą również dzisiaj goście, być może zajrzymy do pewnej wyjątkowej sali tradycji, ale to wszystko w dalszej części naszej audycji, a już za moment sięgniemy do historii formacji podhalańskich przed powstaniem II Rzeczypospolitej nawet, bo od nich zacząć trzeba. W naszej opowieści nie moglibyśmy pominąć 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, która jest spadkobiercą zarówno samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich spod Narwiku, jak i innych jednostek górskich, które zaznaczyły się w historii II i III Rzeczypospolitej. No i nie moglibyśmy pominąć pewnego szczególnego miejsca, czyli sali tradycji 21. Brygady, która mieści się w klubie podhalańczyków. Szef klubu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, pan Ryszard Śnieżek, dzień dobry.
Dzień dobry.
W tej sali tradycji wspomnianej właśnie jesteśmy. No to spróbujmy sięgnąć do historii. Właściwie tradycja wojsk górskich, jeżeli chodzi o historię II Rzeczypospolitej, zaczyna się jeszcze przed jej powstaniem.
Historię wojsk górskich na terenie Polski datujemy na 1912-13 rok. Mówimy tutaj o drużynach podhalańskich. Pomysłodawcą utworzenia drużyn podhalańskich był generał brygady Andrzej Galica. Inicjatorem też był Związek Podhalan. Szeroko zakrojona akcja na Podhalu pozwoliła generałowi skompletować jakby 7 kompań drużyn podhalańskich, co później skutkowało tworzeniem 1. i 2. Pułku Strzelców Podhalańskich. Generał Galica pragnął, aby struktury tworzone na Podhalu miały jak najwięcej wspólnego z folklorem tych ziem. W tych czasach tak bardzo popularnym znakiem, który generał Galica wykorzystał jako taki znak rozpoznawczy podhalańczyków, była swastyka umieszczona na gałązce jedliny.
Nazwana też krzyżykiem niespodzianym.
Niespodzianym krzyżykiem. Wśród żołnierzy była nazywana podhalanką. Tutaj możemy powiedzieć, że historia swastyki na ziemiach polskich jest starszą o wiele. Także w Wojsku Polskim swastyka była używana wcześniej, zanim pojawiła się w latach 30. w Niemczech hitlerowskich.
Ona w ogóle jest symbolem wywodzącym się jeszcze z czasów wcześniejszych, stosowana w różnych krajach świata wcześniej, także tylko Niemcy hitlerowskie nadały jej tę złowrogą wymowę. Wcześniej to był zupełnie inaczej rozumiany symbol. No i pojawiał się oczywiście także, jeżeli chodzi o Podhale. Swastykę mamy wyjaśnioną, ale drugi symbol, który wiąże się z wojskami górskimi, to jest szarotka i ona też jest tutaj w sali tradycji umieszczona.
Użycie podhalanki po wojnie no, byłoby dość problematyczne ze względu na złe jej konotacje. Dlatego też skierowano się w kierunku szarotki, która także była używana przed wojną, między innymi przez kompanię wysokogórską, gdzie szarotka wraz z parzenicą, kolorową parzenicą góralską, była używana i noszona na lewym rękawie żołnierzy kompanii wysokogórskiej.
Trzeba powiedzieć o mundurze również, bo te symbole, czy to krzyżyk niespodziany, czy szarotka, to jest coś, co w symbolice jest obecne, ale wygląd munduru podhalańskiego jest zupełnie inny od wyglądu munduru żołnierza Wojska Polskiego. Są te elementy nawiązujące do góralszczyzny, do Podhala.
Tak właściwie to regulowały to przepisy z 1919 roku mundurowe i patrząc na ten strój ludowy, kapelusz góralski został jakby przetransponowany na kapelusz wojskowy, z tym, że on już ma kolor khaki, jest do niego mocowane pióro. W okresie przedwojennym było ono mocowane tą swastyką na jedlinie. Na pelerynach noszono też coś w rodzaju korpusówki w obecnym pojęciu, czyli tą swastykę na jedlinie. Drugim elementem takim bardzo charakterystycznym, na którym zależało generałowi Galicy, żeby on był wprowadzony, to była peleryna. Ta peleryna początkowo była krótsza, nie była taka jak w późniejszych latach, w okresie okresie międzywojennym. Innym elementem, o którym też można wspomnieć, to to, że podhalańczycy nosili nie tylko kapelusze, ale nosili także od 27 roku rogatywki z piórami. Były to pióra albo jastrzębie przy rogatywkach, a natomiast przy kapeluszu orel lub innego ptaka drapieżnego.
Biały Dunajec to właśnie w Białym Dunajcu można znaleźć postument, który postawiony został ku czci twórcy oddziałów podhalańskich Wojska Polskiego. Bo przecież kiedy przyszedł listopad 1918 roku, a wraz z nim Rzeczpospolita Zakopiańska, przyszedł również czas, kiedy rzeczone chłopaki spod Tater, jak o nich hejtam od Tater wyśpiewywano, zaczęły w szerokim tego słowa znaczeniu iść pod rozkazy wspomnianego Andrzeja Galicy.
I tak się zaczęło, potem były walki o odzyskanie niepodległości, w których uczestniczyli również żołnierze z Podhala rodem, a potem przyszedł czas wolnej II Rzeczypospolitej. Jeżeli państwo sądzą, że w tym momencie w II Rzeczypospolitej tradycja wojsk górskich stała się tylko tradycją, a nie realną rzeczywistością, to są państwo w błędzie, bo miała odrodzona Rzeczpospolita w składzie swoich wojsk również właśnie jednostki górskie.
W 6 pułkach strzelców podhalańskich, tworzących nic innego, tylko 2 pełne dywizje piechoty górskiej. Karty szczególnie roku 1919 i 1920, czyli karty wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, zostały zapisane wielkimi czynami pierwszej dywizji górskiej, choćby walki. I tu, jeżeli idziecie państwo za tokiem zdrowego rozsądku, pierwsza dywizja górska, a zatem Karpaty, front karpacki, Zbrucz, nie, w żadnym wypadku nie tą drogą idziemy. Dlaczegoż? Pierwsza dywizja górska, walki o Brześć w 1920 roku, Kuźnica Białostocka, starcia, które począwszy od Wieprza zaprowadziły oddziały podhalańskie hen za Niemen. I to właśnie w oparciu o żołnierza, którym bił się o polskie kresy i na polskich kresach, powstały zręby 21 Dywizji Piechoty Górskiej i 22 Dywizji Piechoty Górskiej.
I część jednostek tych dywizji właśnie związana była również z Podkarpaciem.
Szczególnie ta druga, bo Przemyską jest 22 Dywizja Piechoty Górskiej. Dywizja jest dywizją sztabem stojącą w Przemyślu, 5 pułkiem strzelców podhalańskich stojącym w Przemyślu, 2 pułkiem strzelców podhalańskich stacjonującym w Sanoku, a 6, i to jest jedyny, który dnia dzisiejszego nie mieści się w obecnej geopolitycznej rzeczywistości, gdyż Sambor jako 6 pułk strzelców podhalańskich znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej, w obszarach Republiki Ukrainy.
I takowa garnizonowa rzeczywistość tej jednostki związanej z Podkarpaciem, szeroko rozumianym, czy też może bardziej Galicją, wyglądała w latach międzywojennych. A my za chwilę opowiadać państwu będziemy, jak potoczyły się losy jednostek górskich i tej, która na gruzach września 1939 roku odtworzona została we Francji już w latach II wojny światowej. Wracamy do naszej opowieści o jednostkach górskich i o tej najbardziej znanej z kampanii norweskiej. Zanim o kampanii norweskiej, to Andrzeju, sięgnijmy do września roku 1939. Obie jednostki górskie, 21 i 22 dywizja, uczestniczyły w walkach wojny obronnej 1939 roku.
Jak kto woli, kampanii wrześniowej?
Kształtowały się różnie losy polskich oddziałów, podobnie losy tych pododdziałów, tych jednostek wchodzących w skład obu dywizji.
I myślę, że od razu powinniśmy zacząć od rzeczonej zagadki. Słowem, jeżeli myślicie państwo, że nazwa Dywizja Piechoty Górskiej sugeruje, że jednostki z tą specjalizacją zostały użyte w kampanii 1939 roku w obszarze górskim, to Jerzy, jak byś ocenił tą zaczepkę?
Powiedziałbym, że niekoniecznie.
Grupa operacyjna Bielsko, potem grupa operacyjna Boruta, Armia Kraków, największa polowa armia Wojska Polskiego i w jej składzie wchodząca 21 Dywizja Piechoty Górskiej. Szlak bojowy prowadzący od okolic Cieszyna, Bielsko-Białej, Żywca, z rejonu Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego, począwszy przez całe Podkarpacie, a z finałem jakżeż bolesnym w ramach bitwy pod Oleszycami pomiędzy 16 a 18 września 1939 roku. Ale jeżeli uznamy, że góry jako góry, to Góry Świętokrzyskie może do tych wysokich bynajmniej nie należą, ale 22. Dywizja Piechoty Górskiej, kampanię wrześniową 1939 roku, mając za sobą, zaczynała na terytorium Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Następnie jej szlak bojowy prowadził przez dolną, południową część Gór Świętokrzyskich, za San, z finałem, który w rzeczywistości miał miejsce nie tylko w lasach prowadzących pod Tomaszów Lubelski, ale również pod Sieniawę.
Przegrana w wojnie obronnej Polski w tym roku właśnie. No i cóż, stajemy przed koniecznością powołania rządu na uchodźstwie, stajemy przed koniecznością, raczej stanęli wówczas politycy rządu na emigracji, stworzenia siły wojskowej. Francja wydawała się tym naturalnym zapleczem i tam przez internowanie, czy to w Rumunii, czy też na Węgrzech, wiodły drogi polskich żołnierzy. A z drugiej strony zapleczem dla polskiego wojska we Francji była też emigracja, która do tego kraju trafiła przed rokiem 1939. I tak na gruzach jednostek górskich z lat międzywojnia i wojny obronnej powołana została nowa jednostka do gór polskich nawiązująca.
Przecież to we francuskie słońce, tak, we francuskie słońce w Paryż zapatrzona była i polska generalicja, i polskie elity polityczne, i zwykły Kowalski, który krzyczał: silni, zwarci, gotowi. Tamtej jesieni z mapy Europy wymazano Rzeczpospolitą Polską. Klęska polska, klęska wojska polskiego w zasadzie zaczyna najczarniejsze karty historii II wojny światowej, jeżeli idzie o państwo i o naród. Ale jak słusznie zauważyłeś, wiele się zmieniło. Na terytorium francuskim odradza się, pomimo tego złego wpływu konferencji w Abbeville, gdzie ustalono, że pomocy militarnej we wrześniu dla Polski nie będzie, to właśnie tam odradza się rząd polski na wychodźstwie, to raz, oraz oddziały Wojska Polskiego jako dwa.
Wszystko zaczęło się we Francji. W roku 1940 tam rozpoczęto formowanie różnych polskich jednostek. Wśród nich wrócono do tradycji podhalańczyków i do ich etosu.
Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich powstała na podstawie umów tak międzysojuszniczych. Decyzją naczelnego wodza generała Sikorskiego miała pierwotnie ona brać udział w korpusie ekspedycyjnym podczas wojny fińsko-radzieckiej. Jednakże po zakończeniu tej wojny, podpisaniu porozumienia pokojowego pomiędzy dwoma stronami, jej przeznaczenie nieco się zmieniło i została użyta w korpusie, który uczestniczył w walkach na terenie Norwegii. W skład tego korpusu wchodzili Anglicy, Francuzi, no i Polacy, Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Należy tylko wspomnieć, że ta brygada liczyła około 5000 żołnierzy i taka ilość mniej więcej uczestniczyła też w walkach pod Narwikiem. Dowódcą brygady był generał Bohuszczyszko.
Na terytorium francuskim najpierw myślę, że trzeba zacząć od Koczkodana. A co oznacza ten skrót?
Oznacza polską wymowę pewnego francuskiego miasta.
Coutquidan, czyli w wolnym tłumaczeniu, jeżeli chodzi o skrót jako przezwisko, to
Koczkodan.
A drugi ośrodek formowania jednostek Wojska Polskiego na terytorium francuskim, obóz w Partenay.
Mówiliśmy, że te drogi wiodły do polskich jednostek z dwóch stron. Z jednej strony poprzez pół Europy do Francji z miejsc internowania, z drugiej strony korzystając z tego naturalnego zasobu emigracji, która do Francji trafiła przed II wojną światową.
I to jest ten wątek, który teraz jest godzien poruszenia. Czy przeciętny uczeń polskich szkół wie, że Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich w bazie w Coutquidan w ponad 60% składu, mając na myśli skład ludzki, tworzono z Polaków, którzy za chlebem znaleźli się na terytorium francuskim? Czy przeciętny licealista, bądź uczeń innych szkół średnich, bądź też idący w szranki studentów historii ma tąże świadomość, że prawie 3/4 Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich składało się nie z żołnierza, który wąchał proch w roku 1939, ale z tegoż, który otrzymawszy francuskie karabiny MAS-36, francuskie mundury, francuskie hełmy, ręczne karabiny maszynowe Chauchat. I gdyby tak iść dalej, to wprowadźmy jednak pewien koloryt i motocykle firmy Harley Davidson, która raczej z francuską armią nie ma nic wspólnego, że w taki sposób, z takim kolorytem, tworząca się samodzielna brygada strzelców podhalańskich, i tu trzeba teraz wrócić do września i oddać po prawdzie, kadrę podoficerską i kadrę oficerską miała z grona tych, którzy proch we wrześniu wąchali, a następnie decydując się na to, iż przez zieloną granicę pójdziemy na zachód, znaleźli się w kraju, który bynajmniej tak szybko Polakowi, który miał za sobą przegraną kampanię broni, nie chciał dawać.
Jeżeli chodzi o salę tradycji 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, to możemy popatrzeć na te kilka elementów ekspozycji. Mamy tutaj umundurowanie, czyli pełny mundur żołnierza samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich z tamtego okresu.
Jest to mundur oficera, w tym przypadku konkretnie porucznika. Natomiast na zdjęciu mamy przedstawiony mundur szeregowca. One się trochę od siebie różniły. Taką charakterystyczną cechą, jeżeli chodzi o to mundurowanie, jest ta peleryna. Właściwie coś, co miało symulować pelerynę podhalańską, ponieważ to jest taka peleryna z kapturem, używali Francuzi w wojskach artyleryjskich. Taką drugą rzeczą charakterystyczną, czy elementem mundurowania, był beret brązowy, który z kolei był używany w wojskach fortecznych we Francji, na który był nakładany gumowany orzeł.
I charakterystyczny hełm wzoru francuskiego.
To jest hełm wzoru francuskiego, 1915 wzór. Nakładano albo malowano orzełka na nim, no bo wiadomo było, że hełmów polskich tam nie mogło być, a do stroju tego podhalańskiego, tym bardziej kapeluszy.
Zanim brygada powstała, ten żołnierz tworzył trzy najlepsze bataliony pierwszej dywizji grenadierów. I jak miał się poczuć nagle generał Bronisław Duch, tworzący tą dywizję, w chwili kiedy otrzymał rozkaz, który przypłynął z samej góry, o treści: proszę oddać trzy bataliony, najlepiej wyszkolone, będą one trzonem samodzielnej brygady strzelców podhalańskich.
No właśnie, i tutaj zaczyna się owa historia, której główną część dzisiejszej audycji poświęcamy. Odtworzenie jednostek górskich, a właściwie jednej dużej jednostki na gruzach tego, co było, poprzez scalenie niejako różnych pododdziałów sformowanych wojsk polskich. No i pojawia się pomysł najpierw wysłania tego polskiego górskiego wojska do Finlandii w ramach francuskiego korpusu ekspedycyjnego, żeby wspomóc walkę Finów ze Związkiem Radzieckim.
Wojna zimowa.
Ale pomysł bierze w łeb, bo sytuacja międzynarodowa rozwija się w sposób niesamowicie szybki. Dania oraz Norwegia zostają zaatakowane przez oddziały niemieckie.
Gdyż zima 1939 na rok 1940 pod względem poczynań militarno-dyplomatycznych jest bardzo aktywna, a jeżeli chodzi o wiosnę, czy czytałeś wspomnienia żołnierza 2. Pułku Strzelców Podhalańskich, Antoniego Richtarza, które onegdaj lat temu kilkadziesiąt ukazały się na łamach Mówią Wieki?
Nie zdarzyło mi się niestety.
A ja je ostatnio przypadkowo zupełnie odkopałem i cóż się okazuje? Żołnierz, który na ochotnika poszedł do 2. Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku, chłopak, który przez Żubracze Liszną poszedł przez zieloną granicę, przez terytorium państwa słowackiego na terytorium Węgier, następnie w śniegu po pas dotarł do granicy węgiersko-jugosłowiańskiej, po lodzie przeszedł przez Drinę drogą morską na terytorium Francji i mamy zaczepienie kolejne z tych śladów pokazujących, że z Podkarpacia do podhalańskiej peleryny bezpośrednio stąże z drogą morską pod Narwik, no tych śladów sporo jest. Ale skoro mowa o Narwiku, znajdujący się na północy Narwik, wokół którego, i tu geografia się kłania, ciepły prąd, który opływa Skandynawię, czyli
Golfstrom.
I to właśnie Golfstrom powoduje, że wody wokół Narwiku nie zamarzają. I wystarczy zbudować linię kolejową łączącą Kirunę z Narwikiem. I w takich okolicznościach szwedzka ruda będzie mogła być transportowana w świat, w tym również do hitlerowskich Niemiec, z tamtegoż portu. Fall Weserübung. Fall, czyli plan. Weserübung, ćwiczenie nad Weserą. Wersja Süd, czyli wersja duńska. Wersja Nord, wersja północna. Kwietniowe dni 1940 roku. Fall Weserübung. Jedna doba wystarczyła niemieckiemu Wehrmachtowi na to, by mógł zaprowadzić w cudzysłowie niemiecki ład na terytorium Danii. W przypadku Norwegii było zupełnie inaczej. Chodziło o to, by na pokładach jednostek pływających Kriegsmarine, w tym głównie lekkich krążowników i szybkich niszczycieli, przerzucić ponad 2000 żołnierzy jednostek górskich. Gdzie? I nie tylko bynajmniej chodziło o Narwik. Chodziło o przynajmniej 5 głównych norweskich fiordów, z Oslofjordem włącznie, nie mówiąc już o Stavanger, o Bergen, a przede wszystkim jednakżeż chodziło o ten punkt na północy, Narwik. Wejście na wody fiordów narwickich niemieckiej flotylli komandora Bonte, składającej się z 10 kontrtorpedowców, wywołało wielkie zamieszanie na redzie Narwiku. Dlaczegoż? Po pierwsze, nie spodziewano się tego żadną miarą. Po drugie, 2 norweskie okręty, przestarzałe pancerniki obrony wybrzeża, teoretycznie gotowe do obrony portu, po storpedowaniu tychżeż poszły na dno. Ale jest jeszcze jeden szczegół, o którym się rzadko kiedy mówi. W gronie statków, mając na myśli statki, a nie okręty, znajdujących się na redzie Narwiku i w porcie w Narwiku, znajdowały się również bandery niemieckie. I cóż się stało? Nie wiedząc o tym, jakie są plany niemieckiego dowództwa, kapitanowie jednostek niemieckich, obawiając się, że okręty, które wpłynęły, nie są okrętami niemieckimi, a należą do Royal Navy, zaczęli topić własne jednostki. A niebawem marynarze z tychżeż jednostek, włącznie z marynarzami z zatopionych tym razem niemieckich kontrtorpedowców w liczbie ponad 2000, stworzyli taki ruchomy oddział, który razem ze strzelcami górskimi generała Edwarda Dietla będzie stanowił główną siłę obrony Narwiku. Odcięci od zaopatrzenia morskiego, licząc tylko na most powietrzny, a tenżeż otwarty przez niemiecką Luftwaffe, zdawać by się mogło był teorią, w rzeczywistości sprawdził się, i rodzące się pytanie, czy ponad 2000 niemieckich strzelców górskich, i tu już nazwa sama wskazuje, że nie mamy do czynienia ze zwykłym Wehrmachtem, mamy do czynienia z elitarną jednostką piechoty górskiej, oraz ponad 2000 marynarzy, czy są w stanie utrzymać Narwik, ku któremu skierowały się jednostki alianckie na swoich pokładach wiozące francuski korpus ekspedycyjny.
Maja roku 1940 do Norwegii zostaje skierowana również samodzielna brygada strzelców podhalańskich i tu zaczyna się początek tej miesięcznej epopei polskich żołnierzy na dalekiej północy.
Choć brygadę załadowano na jednostki pływające w porcie francuskim Brest. Następnie via Morze Północne z kilkoma dniami postoju na szwedzkich wodach, a następnie brygada na pokładzie francuskich jednostek z osłoną w postaci przede wszystkim brytyjskiej Royal Navy płynie w stronę portu Harstad. Nie zapominajmy o tym, że płynął żołnierz z orzełkiem na berecie, orzełkiem na hełmie, ale tuż obok znajdował się marynarz tej samej armii, który nie złożył broni w roku 1939, płynąc również na wody norweskie, gdyż jest to największa manifestacja siły polskiej marynarki wojennej. Ten sam majowy czas 1940 roku.
ORP Grom i ORP Błyskawica.
Dodając do tego burzę, bo poszły wszystkie 3, dodając do tego również jednostki transportowe. I warto wywołać szczególnie tą najnowocześniejszą, najpiękniejszą dumę polskiej marynarki bynajmniej niewojennej, a mianowicie transatlantyk Chrobry. Ten wraz z niszczycielem, jak to woli, kontrtorpedowcem Grom z norweskich wód do brytyjskich portów nie wróci.
Jeżeli chodzi o sytuację, kształtowała ona się w sposób następujący. Norwegia nie była do końca stracona. Niemcy nie byli w stanie do końca opanować tego górzystego kraju, więc skupili się na tych miejscach, które szczególnie były im potrzebne, czyli na przykład na portach takich jak Narvik. No i zadaniem podstawowym alianckich żołnierzy, w tym polskiej samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, było tą sytuację zmienić, czyli mówiąc krótko, wyprzeć najeźdźców z tych miejsc, które opanowane przez nich zostały, takich jak Narvik właśnie. Działo się to mimo tego, że brygada do końca, jeżeli o wyszkolenie do walk w górach przygotowana nie była, ale rzucona została tam, gdzie nazwa ją szczególnie predestynowała do działania.
Bede, Ankenes, Rombakensfjord to nazwy, które są nierozłącznie związane z rejonem Narviku. I Narvik sam w sobie. Kto nie czytał wspomnień z tamtego okresu czasu, a żołnierskie pióro zostawiło po sobie sporo takich obrazów, warto do takich wspomnień wrócić. Warto do takich wspomnień zajrzeć. Choćby po to, żeby zrozumieć, na czym polegała fantazja porucznika Łady Łobarzewskiego, który z plutonem motocyklistów, notabene jeżdżących na wspomnianych Harleyach Davidson, wykonywał szarże pod Ankenes, a następnie wracając zauważył, że brakuje mu jednego motocykla. Zatem już pod ogniem niemieckiej piechoty zaatakował jeszcze raz, zabrał rannych, zostawił spaloną, zniszczoną maszynę, a następnie wróciwszy na pozycje wyjściowe pokazał wyraźnie, że tak, to było w stylu spod Somosiery, to było w stylu spod Rokitnej, to było w stylu wrześniowych obojowisk z 1939 roku. Ale te kilka dni bitwy o Narvik, w rzeczywistości z kampanii, która dla brygady trwała około miesiąca, pokazały, że zostało 97 krzyży, nie mówiąc o 59 marynarzach, którzy poszli na dno na pokładzie ORP Grom, trafionego przez bomby zrzucone przez samolot bombowy typu Heinkel 111 niemieckiej Luftwaffe. Pierwszy polski triumf od kampanii wrześniowej, co tak pięknie wybrzmiało w obrazie filmowym pod tytułem Hubal, gdzie w końcówce filmu major Henryk Dobrzański otrzymuje za pośrednictwem łączniczek najnowsze informacje i czytając je swoim najbliższym, mając na myśli otoczenie wojskowe, wypowiada słowa: i to jest wiadomość. Polskie brygady lądują pod Narvikiem.
Podejdźmy do gabloty. W niej mamy takie szczególne dla podhalańczyków fragmenty ekspozycji. Łuski, urna i to są te bezpośrednio związane z Narvikiem elementy.
Tak, w tej gablocie akurat znajdują się pamiątki związane z Narvikiem. Część z nich została darowana przez pana Eugeniusza Krzemińskiego. Jest to Polak na stałe mieszkający w Norwegii. To jest m.in. bagnet od karabinka MAS wzór 36. Były to dobre karabinki, jednakże ich techniczna strona i wykonawstwo miały dużo do życzenia, żołnierze narzekali na nich. Są to łuski właśnie od tego MASA, ale i łuski od niemieckich karabinów, w tym MP40.
Urna?
Urna z ziemią z pola bitewnego. Pozostałe pamiątki dotyczą żołnierzy, którzy służyli w samodzielnej brygadzie strzelców podhalańskich. Jest to pułkownik Langer, w tamtym czasie był w stopniu majora. Kapitan Wytrylak też. Oni przeszli całą drogę bojową od września 39 przez Narvik, potem dywizję pancerną. Niektórzy z nich wrócili do Polski, niektórzy pozostali poza granicami Polski.
No to porozmawiajmy teraz o tym, co na ścianie. Medale i pewien specyficzny sznur, który również związany z Norwegią i z Narvikiem po części.
Po 1994 roku ówcześni dowódcy brygady, czyli pułkownik Wójcik, no obecny generał Czekaj, współpracowali z historykiem norweskim Brudbakiem i właściwie to jemu zawdzięczamy to, że historia na temat bitwy norweskiej wśród Norwegów była popularyzowana, ale udało się mu i w Polsce nadać jej jakby nowy kierunek. Od niego też mamy takie tablo. Jest to tablo z krzyżem wojennym z mieczem. Takim odznaczeniem zostali odznaczeni żołnierze polscy za udział w tej bitwie przez króla Hakona. Jednocześnie w samodzielnej brygadzie strzelców podhalańskich wśród żołnierzy istniała taka potrzeba wyróżnienia czy upamiętnienia tej bitwy, ponieważ była to wygrana bitwa nie tylko wspólnie z aliantami, ale także i po wrześniu 39 jakby psychologicznie dość mocno oddziaływało na świadomość żołnierzy.
Wygrana bitwa przez polskich żołnierzy po wrześniu 1939 roku już w ramach zmagań na obczyźnie.
Jeżeli chodzi o to wyróżnienie, które wspomnieliśmy, miał być to sznur Hakona, tak popularnie się go nazywa. Był to sznur chyba od gwizdka sygnałowego w barwach narodowych norweskich. Ten sznur jakby był wręczany w dwóch kategoriach. Za udział bezpośredni w walkach. Wyglądał w ten sposób, że miał taką tarczkę z herbem właściwie Norwegii, bo tak można powiedzieć. Natomiast za żołnierze brygady pozostali otrzymywali ten sznur bez tej tarczki. Ten sznur nadawał jako wyróżnienie i tak wódz naczelny postanowił, generał Sikorski, że nadawał go Bohu Szyszko. I tylko ci żołnierze mogli otrzymać to wyróżnienie, które właśnie on mógł nadać.
Jest jeszcze krzyż srebrny orderu wojennego Virtuti Militari, który też jest związany z pewnym dziedziczeniem tradycji przez współczesnych podhalańczyków.
Zgodnie z ceremoniałem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, jednostki, które kultywują tradycje historycznych jednostek, aby przy sztandarach nosić wstęgi tych odznaczeń wojennych, w tym wypadku Virtuti Militari, musi przebiegać taki proces nazwany utożsamienie. Najlepiej, jeżeli po zawierusze wojennej jest jeszcze sztandar historyczny, to wtedy przepina się odznaczenie wojenne z jednego sztandaru, tego historycznego, na sztandar współczesny, w tym wypadku 21. Brygady. Jednakże sztandar samodzielnej brygady strzelców podhalańskich spłonął na terenie Francji. I tego aktu dokonano w ten sposób, że wyznaczony przez kapitułę Virtuti Militari żołnierz, który także otrzymał to wojenne odznaczenie, przypiął ten order wojenny Virtuti Militari na sztandar 21. Brygady i od tego czasu brygada mogła przy sztandarze, prócz wstęgi biało-czerwonej, nosić też to wstęgę wojennego odznaczenia Virtuti Militari.
Tutaj mamy pewien szczególny fragment ekspozycji. Nazywa się to Janosiki spod Narwiku. No i co ciekawe, to nie jest żadna broszura o charakterze wspomnieniowym, charakterze opisu historii. Co to jest w takim razie?
To są karykatury, dość taki śmieszny, fajny sposób przedstawione kadry dowódczej, nie tylko dowódczej, jeżeli chodzi o samodzielną brygadę strzelców podhalańskich, z opisem, także łatwo jest rozpoznać i na zdjęciu, i na tym rysunku, kto to jest.
Peleryny podhalańskie pod Narwikiem, podhalanie pod Narwikiem, wiadomość o charakterze triumf i rodzące się pytanie, dlaczego w takim razie opuszczono Narwik? Fall Gelb, plan żółty, Belgia, Holandia, Luksemburg, a następnie niemiecki Blitzkrieg w majowe dni pod Amiens po przejściu przez Ardeny w ramach Fall Rot zaczął rozlewać się na pograniczu belgijsko-francuskim. A następnie na terytorium północnej i środkowej Francji.
Trzeba było bronić Francji, poświęcając Norwegię.
W takich okolicznościach dla brytyjskiej admiralicji myślę, że to akurat było działanie pozytywne. Z prostej przyczyny, po stratach poniesionych, a były bolesne, jeśli idzie o brytyjską Royal Navy, należało wycofać lwią część jednostek z Morza Północnego i z wód terytorialnych Norwegii, gdzie zagrożenie ze strony Luftwaffe było spore. Dla dowództwa francuskiego wycofanie brygady podhalańskiej to obce wojsko. Ale nie zapominajmy, w korpusie ekspedycyjnym była również brygada Legii Cudzoziemskiej i irlandzka brygada Gwardii, co sugeruje jednoznacznie, że pod francuskim dowództwem Polski brytyjski i żołnierz Legii Cudzoziemskiej, gdyż tu trudno powiedzieć o Francuzie bijącym się w Legii Cudzoziemskiej, bił się na norweskiej ziemi, a następnie drogą morską ewakuowany był po to, by... No niestety, i tu popełniono te najważniejsze błędy, w tym ten francuski. Dlaczegoż? Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, płynąc pod Narwik, miała ponad 4700 żołnierzy. Odliczając straty, wracało ponad 4,5 tysiąca żołnierza. Dobrze zorganizowanego, karnego, a co więcej, żołnierza, którego można było wykorzystać. Pytanie, dlaczego rozkaz mówił wyładować brygadę w porcie Brest we Francji, a nie na Wyspach Brytyjskich? A już wówczas znamiona francuskiej klęski były dostrzegalne. I w takich właśnie okolicznościach z Brestu, skąd brygada płynęła pod Narwik, do Brestu wracała spod Narwiku.
Po ciężkich walkach przeciwko siłom niemieckim brygada ulega rozproszeniu, tak można by to podsumować, ale pozostają żołnierze. Części udaje się przedostać do Wielkiej Brytanii bezpośrednio ewakuowaną, będąc przez kanał La Manche lub też przez Hiszpanię. I nadchodzi lipiec 1940 roku, kiedy sztandar Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich udekorowany jest przez naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego orderem Virtuti Militari V klasy.
Ale skoro mamy iść śladem Podhalan i śladem Podkarpacia, koniecznością jest powiązać ze sobą podkarpackie jednostki rzeszowskiej 10. Motorowej Brygady Kawalerii, która na Wyspach Brytyjskich przeistacza się w...
pierwszą Dywizję Pancerną. Wcześniej, 21 sierpnia, bo to jest też przyczynek do tej historii roku 1940, czyli miesiąc po tej dekoracji, oficjalnie rozwiązana zostaje Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich. Ale to jest też początek tej nowej historii, o której wspomniałeś.
Gdyż na Wyspach Brytyjskich odtwarzane jest Wojsko Polskie, pierwszy Korpus Polski w Szkocji, a następnie w lutym 1942 roku zapada decyzja utworzenia pierwszej Dywizji Pancernej. Kanwą dla niej jest 10. Motorowa, jak to woli, zmotoryzowana, a potem 10. Brygada Kawalerii Pancernej z Francji z 1940 roku. W takich okolicznościach w składzie Dywizji Pancernej pojawia się Batalion Podhalan. I ten Batalion Podhalan w roku 1944 wróci na stary kontynent. Będzie podhalańska szarotka szła szlakiem Czarnych Diabłów, czyli pierwszej Dywizji Pancernej, gdyż Podhalanie będą się bili i Podhale, mając na myśli maczugę, i ponosić ciężkie straty będą na pograniczu francusko-belgijskim, i wraz z pancerzami pierwszej Dywizji Pancernej podhalańska szarotka dotrze do Wilhelmshaven.
Ale to temat na zupełnie inne opowiadanie. Dziś kończyć będziemy już nasz cykl poświęcony polskim żołnierzom na różnych frontach II wojny światowej. Do usłyszenia, kłaniają się Państwu
z podhalańskim hej, mówiący to Jerzy Pasier
oraz z kapeluszem podhalańskim na głowie Andrzej Olejko. Także nasi goście. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.